Jesteśmy w 15 rozdziale Ewangelii Jana i ostatnio mówiliśmy o tym, że świat nienawidzi wierzących, nienawidzi ich od początków właściwie historii tego świata. Widzimy to na przykładzie Kaina i Abla, widzimy to na kartach Pisma Świętego, widzimy to na przestrzeni historii. No i w naszych współczesnych czasach również widzimy te wielkie i dziwne wydarzenia, które się dzieją, jak Boży ludzie są prześladowani przez tych, którzy, tak jak list do Galacjan mówi, narodzili się z ciała, którzy nie są dziećmi obietnicy, ale są narodzeni z ciała, są dziećmi ciała. I chciałbym na początek, zanim przejdziemy dalej do rozważania tego rozdziału z Ewangelii Jana i zanim odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego świat nienawidzi chrześcijan, dlaczego świat nienawidzi wierzących, to chciałbym, żebyśmy przeczytali Psalm 109. To jest psalm, który Pan Jezus tutaj cytuje w tym fragmencie. Psalm 109. Będziemy czytać cały psalm. Psalm 109. Boże mojej chwały, nie milcz, bo otworzyły się przeciwko mnie usta niegodziwego i usta podstępnego. Mówili przeciwko mnie językiem kłamliwym. Otoczyli mnie słowami nienawiści i walczą przeciwko mnie bez przyczyny. Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem. Odpłacają mi złem za dobro i nienawiścią za moją miłość. Postaw nad nim niegodziwego, a szatan niech stoi po jego prawicy. Niech stanie przed sądem, niech wyjdzie potępiony, a jego modlitwa niech zamieni się w grzech. Niech jego dni będą krótkie, a jego urząd niech przejmie inny. Niech jego dzieci będą sierotami, a jego żona wdową. Niech jego dzieci będą tułaczami i żebrzą. Niech żebrzą z dala od swoich opustoszałych miejsc. Niech lichwiarz przejmie wszystko, co ma, a obcy niech rozgrabią owoc jego pracy. Niech nie będzie nikogo, kto by mu okazał miłosierdzie. Niech nie będzie nikogo, kto by się zlitował nad jego sierotami. Niech jego potomkowie zostaną wykorzenieni. Niech ich imię zginie w drugim pokoleniu. Niech Pan pamięta nieprawość jego przodków, a grzech jego matki niech nie będzie zgładzony. Niech będą zawsze przed Panem, aż wykorzeni z ziemi pamięć o nich. Dlatego, że nie pamiętał, by okazać miłosierdzie, ale prześladował człowieka nędznego i ubogiego, a strapionego w sercu chciał zabić. Skoro umiłował przekleństwo, niech na niego spadnie. Skoro nie chciał błogosławieństwa, niech się od niego oddali. Ubierał się w przekleństwo jak w szatę, więc niech wejdzie woda do jego wnętrzności i jak oliwa do jego kości. Niech mu będzie jak płaszcz, który go okrywa, i jak pas, który go zawsze opasuje. Taka niech będzie zapłata od Pana dla moich przeciwników i tych, którzy źle mówią przeciwko mojej duszy. Ale Ty, Boże Panie, ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię. Ocal mnie, bo wielkie jest Twoje miłosierdzie. Jestem bowiem ubogi i nędzny, a moje serce we mnie jest zranione. Niknę jak cień, który się chyli, strząsają mnie jak szarańcze. Moje kolana słabną od postu, a moje ciało wychudło bez tłuszczu. Stałem się też dla nich pośmiewiskiem, gdy mnie widzą, kiwają głowami. Wspomóż mnie, Panie mój Boże, wybaw mnie według Twego miłosierdzia, aby mogli poznać, że to Twoja ręka, że Ty, Panie, to uczyniłeś. Niech oni przeklinają, ale Ty błogosław. Gdy powstają, niech będą zawstydzeni, a Twój sługa niech się weseli. Niech moi przeciwnicy okryją się hańbą i niech się okryją własnym wstydem jak płaszczem. Będę wielce wysławiał Pana swymi ustami i pośród tłumu będę Go chwalić, bo staję po prawicy nędznego, aby Go wybawić od tych, którzy osądzają Jego duszę. I to jest psalm, w którym Pan Jezus jest tym, kogo świat znienawidził. I widzimy tutaj Boży osąd, modlitwę o to, żeby Bóg odpłacił tym, którzy prześladowali niewinnego, nienawidzili biednego, nędznego i strapionego. I w tym fragmencie, w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, to jest część kazania w Wieczerniku, gdzie Pan Jezus mówi do swoich apostołów, do swoich 11 apostołów. Na początku z nim jest jeszcze 12 Judasz, ale Pan Jezus każe mu odejść, kiedy szatan do niego wstępuje, mówi: idź, co masz robić, to czyń szybko. I od 13 rozdziału rozpoczyna się to ostatnie kazanie, te ostatnie słowa, które Pan Jezus miał do swoich uczniów. Czytamy tam, że Pan Jezus, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. I do tej pory, podczas ostatniej Paschy, Pan Jezus zajmuje się swoimi. O tych, o których czytamy w 13 rozdziale. Tymi, których umiłował aż do końca. Mówiąc im o obietnicach, jakie ma dla nich, o miłości, jaką darzy On ich, Bóg Ojciec, jaką darzy apostołów, oraz nakazuje im wzajemną miłość. Mówi, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Daje im nowy standard miłości. Ale w tym fragmencie, który czytaliśmy ostatnio, od 15 rozdział, od 17 wersetu do 26, Pan Jezus nie mówi już o swoich, nie tylko o swoich, ale skupia się na wrogach. Skupia się na tych, którzy staną się wrogami tych, którzy do Niego należą. I do tej pory nie widzieliśmy uczniów, którzy byli prześladowani albo jakoś wielce znienawidzeni, kiedy żył Pan Jezus. Byli pod ochroną samego Zbawiciela. Pan Jezus wysyłał ich po dwóch, 12, potem 70. I kiedy oni wracali, to raczej się cieszyli, że mogli dokonywać jakichś cudów, znaków, że mogli głosić Ewangelię. I nie widzimy, że z jakiejkolwiek strony doświadczyli jakiegoś prześladowania czy ucisku. Ale Pan Jezus wie, że kiedy odejdzie, to się całkowicie diametralnie zmieni. Dlatego mówi o tym, ostrzega ich. I mówi coś o tych, którzy będą ich nienawidzieć. Mówiliśmy ostatnio że nienawiść świata do wierzących jest po prostu faktem. Widzimy to na kartach Pisma Świętego, od Starego Testamentu, w Nowym Testamencie. Widzimy to w historii świata, kiedy co jakiś czas wybucha wielkie prześladowanie, nienawiść w stosunku do chrześcijan, do wierzących ludzi. Widzimy to podczas naszych tych współczesnych wydarzeń. Jest to fakt. To nie jest coś opcjonalnego, nie jest to, że może tak się wydarzyć. To jest po prostu fakt. Świat nienawidzi wierzących. Świat nienawidzi chrześcijan. I w tym fragmencie, który ostatnio czytaliśmy, od 17 wersetu do 25, przeczytam jeszcze raz, widzimy dwa główne powody, dla których świat nienawidzi wybranych uczniów i przyjaciół Pana Jezusa. Od 17 wersetu do 25. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca. Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca. Ale to się stało, żeby się wypełniło słowo, które jest napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. I to jest ten psalm 109, który czytaliśmy. W tym fragmencie widzimy dwa główne powody, dla których świat nienawidzi wybranych Pana Jezusa, Jego uczniów, Jego wierzących, przyjaciół, jakkolwiek byśmy ich określili, czy nas. Po pierwsze, pierwszy powód jest taki. Świat nienawidzi chrześcijan, dlatego że Pan wybrał i wywołał nas z tego świata. Pan nas wyciągnął z tego świata, oddzielił i już nie należymy do tego systemu, nie należymy do ludzi, którzy należą do tego świata. Zostaliśmy wyciągnięci, wybrani, wywołani. Nie jesteśmy częścią już tego świata, nie jesteśmy częścią tego systemu. Po drugie, świat nienawidzi nas, dlatego że wcześniej znienawidził Pana Jezusa Chrystusa. A co za tym idzie, także i Boga Ojca. Więc świat nienawidzi nas z dwóch powodów. Dlatego, że nienawidzi Chrystusa, Boga i nienawidzi nas z tego powodu, że On nas dla siebie wybrał. Że należymy do Niego. Więc pierwszy powód. Dlatego, że Pan nas wybrał z tego świata. Werset 19. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście z tego świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. To jest ta przyczyna, to jest powód. Pan nas wybrał z tego świata i z tego powodu świat nas nienawidził. W 17 rozdziale, 6 wersecie Ewangelii Jana czytamy o tym, że Bóg Ojciec dał nas, dał wierzących ludzi, dał wybranych Bogu Synowi. 6 werset. Objawiłem Twoje imię ludziom, jakim ludziom? Których mi dałeś ze świata. To są ci, którzy, o których czytaliśmy w tym wersecie 19. Ja was wybrałem z tego świata. I o tych Pan Jezus mówi. Dałeś mi ludzi, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowa. Więc tu widzimy niesamowitą, wielką rzecz. Wierzący ludzie, wybrani już przed założeniem świata, zgodnie z listem do Efezjan, już należeli do Ojca. I Pan Jezus w dalekiej przeszłości, Bóg Ojciec dał swojemu Synu, Panu Jezusowi, Synowi, Panu Jezusowi, swoich wybranych w jakimś celu. Należeliśmy do Ojca, Ojciec dał nas Synowi po to, aby Syn dał nam życie wieczne. Werset 2, 17 rozdziału. Jak dałeś Mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. Bóg Ojciec dał nas Synowi po co? Żeby Syn dał nam życie wieczne. 6 rozdział, 37 do 39 mówi to samo właściwie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. To są ci, którzy należeli do Ojca i których Bóg Ojciec dał Synowi. A tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, czyli z tych ludzi, których Ojciec dał Synowi, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I 44. Nikt nie może przyjść do Ojca, do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Więc widzimy, pierwszy powód, dlaczego świat nienawidzi wierzących, jest taki, że zostali wybrani przez Pana Jezusa. Bóg Ojciec przekazał ich Synowi. Po co? Po to, żeby Syn dał im życie wieczne. I z tego powodu, w 17 rozdziale, z tego powodu, że Bóg Ojciec dał Synowi tych ludzi i po to, żeby Syn dał im życie wieczne, z tego powodu Pan Jezus w 9 wersecie 17 rozdziału mówi tak. Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. I z tego powodu Pan Jezus modli się za tymi wszystkimi, których Bóg Ojciec mu dał. Proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś. Pan Jezus prosi za tymi, których dał mu Ojciec. Innymi słowy, tak jak 10 rozdział mówi, modli się za owcami. Pan Jezus w 27 wersecie 10 rozdziału mówi tak. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał. Co dał? Owce, tych ludzi, których wcześniej wybrał. Większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego Ojca. Pan Jezus jest arcykapłanem owiec. 17 rozdział to jest modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. On wstawia się za tymi, których Bóg Ojciec mu dał. Wstawia się za owcami, za tymi, za których oddał swoje życie. Pan Jezus w 10 rozdziale mówi, że ja znam moje owce i ja kładę swoje życie za moje owce. W 8 rozdziale listu do Rzymian czytamy takie słowa, które mówią nam o naszym wiecznym bezpieczeństwie. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, 32 werset, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Chrystus jako arcykapłan wstawia się za tymi, za których umarł. Wstawia się za swoimi owcami. Nie prosi za światem, ale prosi za tymi, których dał mu Bóg Ojciec. Więc to jest pierwszy element tego, że świat nas nienawidzi z tego powodu, że Pan Jezus, Bóg Ojciec, wybrał nas. Nie jesteśmy z tego świata. Czytamy w wielu fragmentach Bożego Słowa, że jesteśmy na tej ziemi tylko pielgrzymami. Na przykład Psalm 119, 54 werset. Psalmista mówi o sobie tak. Twoje prawa są dla mnie pieśniami w domu mego pielgrzymowania. W domu mego pielgrzymowania. W Hebrajczyków 11 rozdziale czytamy o bohaterach wiary, którzy mieli jedno nastawienie. 13 werset. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ten świat nie jest naszym domem. My nie należymy do tego świata. Jesteśmy tutaj obcymi i pielgrzymami. Zdążamy do naszej niebiańskiej ojczyzny. 1 Piotra, 17 werset. 1 Piotra, 1 rozdział, 17 werset. A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni. Więc chrześcijanin wierzący, on nie uważa tego świata za swój dom. On jest tutaj pielgrzymem. To jest dom jego pielgrzymowania. To jest tak jak apostoł Paweł i apostoł Piotr mówią. To jest ten namiot. Ten nasz namiot, który zniszczeje, ale wiemy, że gdy on zniszczeje, to mamy budowlę wieczną, zbudowaną nie rękami ludzkimi. Drugi rozdział pierwszego listu Piotra, 11 werset. Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Słowo Boże wyraźnie naucza, że jesteśmy obcymi i pielgrzymami tutaj na ziemi. Jest wiele innych fragmentów, które o tym mówią. Świat miłuje tych, którzy do Niego należą. Czytaliśmy to w tym 19 wersecie 15 rozdziału Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ale że nie należycie do tego świata, świat was znienawidził. Pan Jezus te same słowa mówi do swoich braci w 7 rozdziale, 7 wersecie, kiedy namawiałem go, jeśli chcesz się pokazać światu, idź na święto, idź do Jerozolimy. Jeśli ktoś chce być znany, no to nie robi nic pokryjomu, tylko tak, żeby inni ludzie go widzieli. A Pan Jezus im odpowiada, mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas zawsze jest w pogotowiu. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo świadczy o nim, że jego uczynki są złe. I w tym momencie, kiedy Pan Jezus mówi do swoich braci, oni należeli do tego świata, ale wiemy później, że byli oni tymi, których Bóg potem wyciągnął z tego świata i oni są, jeden z nich jest autorem, dwóch z nich jest autorami listów w Nowym Testamencie. Dwóch braci Pana Jezusa. Świat nienawidzi tego pomysłu, tej koncepcji, idei, że Bóg ma wolność, aby okazać miłość i łaskę komu chce. Nawet to jest znienawidzona koncepcja wśród wielu zborach, że Bóg ma wolność, ma swobodę w tym, żeby decydować komu zechce okazać miłosierdzie. I to jest to, na co rzutuje na to, że świat nienawidzi nas właśnie z tego powodu, że Pan Jezus, Bóg Ojciec nas wybrał. I przykładem tego jest na przykład reakcja Żydów na słowa Pana Jezusa w synagodze. Pamiętacie w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus przychodzi do synagogi w Nazarecie, otwiera księgę Izajasza i zaczyna czytać. I mówi, i cytuje tam księgę Izajasza, gdzie mówi: Duch Pana nade mną, to jest 4:18, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Potem zamknął księgę, oddał ją słudze, usiadł i wszystkie oczy w synagodze były utkwione na niego. I zaczął do nich mówić słowa. Dziś wypełniły się te słowa pisma w waszych sercach. I jedni przeświadczali słowem łaski, a drudzy mówili, kim on jest. Czy to nie jest syn cieśli? Czy jego bracia, siostry nie są wśród nas? I wzgardzili nim. Pan Jezus potem mówi w 24 wersecie, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest dobrze przyjmowany w swojej ojczyźnie. Zwróćcie uwagę na to, co on teraz mówi, o czym on mówi i za co ci ludzie będą chcieli go zabić. Ale mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował na całej ziemi. Jednak Eliasz nie został posłany do żadnej z nich, tylko do pewnej wdowy z Sarepty Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, jednak żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zapłonęli gniewem. I wstawszy, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto, aby go z niej zrzucić. Więc Żydom nie spodobało się to, że Pan Jezus powiedział, było wiele osób, które powiedzmy, potrzebowało uzdrowienia, które potrzebowały pomocy. Ale Bóg wybrał wdowę Sarepty. Bóg wybrał Naamana Syryjczyka. I to samo to, że Bóg po prostu kogoś wybrał, to już jest dla wielu nie w porządku, a dla Żydów jeszcze gorsze było to, że ta kobieta i ten mężczyzna byli poganami. I tego już dla nich było za wiele. I świat nienawidzi tej koncepcji, że Bóg ma wolność okazać łaskę i miłość komu chce. Zgodnie z tym, co list do Rzymian 9 rozdział mówi, że to nie zależy od woli człowieka, nie zależy od tego, który zabiega, od tego, który chce, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Bo mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. I chciałbym odnośnie tej nienawiści z powodu tego, że nie należymy do tego świata, przeczytać wam fragment z książki Wędrówki Pielgrzyma, który dość w ciekawy sposób to obrazuje. Rozdział Miasto Próżności i tam jest napisane o tym mieście próżności takie słowa. Prawie przed 5000 lat do niebiańskiego grodu zdążali pielgrzymi podobni do tych dwóch szczerych ludzi. Ale Belzebub, Apolion i Legion wraz ze swoimi towarzyszami, uświadomiwszy sobie, że droga, którą zdążają pielgrzymi, przechodzi przez miasto próżności, postanowili tam właśnie urządzić targi, na których sprzedawano by przez cały rok. Stąd też na targach sprzedawane są domy, pola, interesy, place, zaszczyty, protekcje, tytuły, kraje, królestwa, pożądliwości, rozkosze i różnego rodzaju przyjemności. Również prostytutki, żony, mężowie, dzieci, panowie, służący i życie. Krew, ciała, dusze, srebro, złoto, perły, drogie kamienie i mnóstwo innych rzeczy. Poza tym na targach tych można o każdej porze zobaczyć oszustwa, krętactwa, gry, zabawy, głupców, małpy, złodziei, awanturników, i to różnego gatunku. Tutaj też można oglądać, i to za darmo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa i to jak najbardziej jaskrawe. To jest opis tego świata, w którym się znajdujemy w taki metaforyczny sposób. I dalej czytamy o tym, że pielgrzymi, dwóch pielgrzymów, wiernych chrześcijanin wchodzą przez to miasto i czytamy, jaka była reakcja tych, którzy byli na tych targach. Jak już wspomniałem, nasi pielgrzymi byli zmuszeni przejść przez te targi, co też zrobili. Ale jak tylko się tam znaleźli, nastąpiło wielkie poruszenie wśród wszystkich ludzi znajdujących się na targowisku. Całe miasto zaczęło wrzeć z powodu ich przybycia, a złożyło się na to szereg przyczyn. Po pierwsze, pielgrzymi byli przeodziani w ubiór,
całkiem odmienny od wszystkich, którzy brali udział w targach. Dlatego też ludzie znajdujący się tam zaczęli im się natychmiast przyglądać, jakby byli jakimiś dziwakami. Niektórzy mówili, że są to jacyś głupcy, inni, że to ludzie, którzy uciekli z zakładu dla obłąkanych, inni znowu, że to obcokrajowcy. 1 Koryntian, 2 rozdział 7-8 i 1 Jana 3-1. Po drugie, równie wielkie poruszenie spowodowała ich mowa. Niewielu bowiem mogło zrozumieć to, co mówili. Oni oczywiście mówili językiem Kanaanu, a gospodarze targów byli ludźmi tego świata. Tak więc na całym targowisku uchodzili za cudzoziemców. Po trzecie, rzeczą, która drażniła kupców, był sposób, w jaki pielgrzymi reagowali na widok ich towarów oraz na zaproszenia do kupienia czegoś. Nie chcieli na nie nawet spojrzeć, a gdy ich zapraszano do kupowania, zatykali uszy palcami i wołali: odwróć oczy moje, aby nie patrzyły na marność. Również równocześnie patrzyli w górę, dając wyraz temu, że interesują ich wyłącznie sprawy niebiańskie. Jeden z kupców, przyglądając się zachowaniu pielgrzymów, odezwał się do nich drwiąco: kupicie coś? Ale oni, patrząc na niego surowo, odpowiedzieli: kupujemy prawdę. Przypowieści 23:23. To świadectwo stało się powodem jeszcze większej nienawiści do nich. Tak więc jedni zaczęli się z nich naśmiewać, drudzy kpić, inni urągać, a jeszcze inni zaczęli nawoływać do pobicia ich. Wreszcie na targach doszło do wielkiego zamieszania, a podniecenie wzrosło do tego stopnia, że nie było mowy o jakimkolwiek porządku. Posłano po kierownika targów, który prędko przybył na miejsce i polecił kilku swoim najbardziej zaufanym przyjaciołom przeprowadzić wywiad z ludźmi, przez których powstał tak wielki rozruch. Przeprowadzono ich więc i zaczęto wypytywać, skąd przyszli, dokąd idą i skąd się wziął ten ich niezwykły strój. Na to mężczyźni odpowiedzieli, że są pielgrzymami i gośćmi w tym świecie i że idą do swego własnego kraju, którym jest niebiańskie Jeruzalem. Twierdzili też, że w niczym nie obrazili mieszkańców ani kupców tego miasta, nie wiedzą więc, dlaczego tak się z nimi brutalnie obchodzą i nie pozwalają im spokojnie kontynuować podróży. Jedna tylko rzecz może być powodem obrazy, a mianowicie to, że jednemu z kupców, który zachęcał ich do zakupu jakiegoś produktu, powiedzieli, że kupują tylko prawdę. Ci jednak, którym polecono przeprowadzenie wywiadu, nie wierzyli im i byli przekonani, że albo uciekli z jakiegoś zakładu dla obłąkanych, albo też celowo chcieli spowodować zamieszanie na targach. Dlatego postanowili ukarać ich chłostą, pomazać błotem i wsadzić do klatki, aby się stali pośmiewiskiem dla wszystkich uczestników targów. Tak też natychmiast zrobili. I ciąg dalszy jest kontynuowany. Więc widzimy na kartach Pisma Świętego, widzimy, jakie jest przeświadczenie wierzących ludzi. To jest ta prawda, o której Pan Jezus mówi. Nie należycie do tego świata. Ja was wybrałem, wywołałem was z tego świata i z tego powodu świat was znienawidził. Świat was będzie nienawidzieć, będzie was prześladować i będziecie tutaj obcymi i cudzoziemcami. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, dlaczego świat nas nienawidzi, jest taki, że wcześniej znienawidził Pana Jezusa. Znienawidził mnie wcześniej niż was. Pan Jezus mówi, jeśli świat was znienawidził, wiedzcie, że wpierw znienawidził mnie. Jego święte życie było oskarżeniem i osądem ich grzechu. 22 do 24 wersetu o tym mówią. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca. Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca. Pan Jezus wykazał grzech elitom religijnym, faryzeuszom, saduceuszom, uczonym w piśmie, którzy do Niego przychodzili, którzy mieli się za sprawiedliwszych niż inni, którzy uważali, że kto jak kto, ale oni są tymi, którzy na pewno zasługują sobie na niebo. I Pan Jezus każdemu człowiekowi, nie tylko im, którego spotkał, napominał i wzywał do upamiętania i do wiary w Niego. I za to Go ludzie, za to Go świat znienawidził. Jan w prologu, w pierwszym rozdziale, 9 do 11 wersetu, o tym pisze, daje nam taki wstęp do tej Ewangelii i mówi tak: ten był tą prawdziwą światłością, to jest mowa o Chrystusie, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. I ci swoi to nie jest w sensie wybrania, ale swoi w sensie stworzenia. Ci, których on stworzył, świat, ludzie, oni go nie przyjęli, nie poznali go, odrzucili. Dlaczego go nie przyjęli? Pan Jezus odpowiada na to w 3 rozdziale, 19 werset. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, czyli Pan Jezus przyszedł na świat. Lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. I z powodu tego, że święte życie Pana Jezusa, Jego słowa, które mówił, Jego postępowanie oskarżało ludzi, wskazywało na ich grzech i wskazuje na grzech każdego człowieka, bo to jest światłość, która oświeca każdego człowieka, z tego powodu ludzie nienawidzą Chrystusa. Dlaczego? Bo umiłowali bardziej ciemność, umiłowali bardziej swój grzech. I z tego powodu nienawidzą tego, który wskazuje na problem grzechu i mówi, to jest wasz problem. To jest coś, co was zgubi. Pan Jezus jako światłość obnaża naszą samosprawiedliwość, obnaża naszą własną wartość, o której myślimy, nie jesteśmy przecież tak źli jak inni ludzie, nie jesteśmy mordercami i tak dalej. Pan Jezus to wszystko obnaża i wskazuje, że każdy z nas jest takim samym grzesznikiem. I wskazuje, że nasze choćby nie wiem jak dobre uczynki, które spełniamy, są niczym innym jak grzechem. Dlatego, że wypływają z naszej grzesznej natury. Są skażone grzechem, są skażone naszym zepsuciem, naszym upadkiem. I człowiek w upadłym stanie, człowiek po upadku, jest wrogi Bogu. I to nie są tylko słowa. To nie jest tylko coś, co wypada powiedzieć za kazalnicą, ale to jest fakt. Człowiek upadły jest nieprzyjacielem Boga, jest jego wrogiem. Nienawidzi Boga z całego serca. Przedstaw mu Boga Biblii, to powie, ja nie chcę mieć z takim Bogiem nic do czynienia. Co to za Bóg? Rzymian 8, rozdział 7, werset mówi nam takie znamienne słowa. 8, rozdział 7, werset. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, jest wrogiem Boga, jest wrogi Bogu, bo się nie poddaje prawu Bożemu, gdyż i nie może. Człowiek w upadłym stanie jest w stanie wrogości, nieprzyjaźni z Bogiem. Nie może się poddać Bogu, nie może poddać się prawu. Jest to dla niego niemożliwe, dlatego że pokochał grzech, pokochał ciemność. W Rzymian, w 1 rozdziale, gdzie jest opis grzeszności człowieka, najpierw 1 rozdział mówi o grzechu pogan, 2 rozdział mówi nam o grzechu Żydów i 3 rozdział podsumowuje to, że wszyscy jesteśmy pod grzechem, że wszyscy zgrzeszyli, każdemu z nas brak chwały Bożej, to w 1 rozdziale jedną z cech upadłych ludzi, zbuntowanych ludzi jest to. Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga. To jest cecha charakterystyczna dla grzesznika. Nienawidzący Boga. Wiele ludzi mówi o sobie, przecież ja kocham Boga. Kocha, ale wyobrażenie Boga, swoje własne wyobrażenie Boga. Ale kiedy przychodzi do Pisma Świętego i dowiaduje się, że Bóg nienawidzi grzechu, że Bóg ukaże go za jego postępowanie, za jego grzech, to ta wątpliwa miłość zmienia się w nienawiść. Nawet Żydzi, którzy byli za czasów Mojżesza, kiedy Boża świętość się objawiła, to mówią, Mojżesz, idź sam. My nie pójdziemy, byśmy czasem nie pomarli, żebyśmy czasem nie zginęli. Mów za nas, my tam nie przyjdziemy. Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że to są cechy charakterystyczne dla każdego grzesznika. Ktoś mógłby powiedzieć, przecież 15 rozdział, Pan Jezus mówi tam tylko o Żydach. Nie, Pan Jezus mówi o świecie, o całym świecie, o wszystkich ludziach. I każda charakterystyka grzesznika, którą mamy w Nowym i Starym Testamencie, tak samo dotyczy Żydów, jak i nas. Jesteśmy tak samo grzeszni. Nie ma nikogo z nas lepszego, kogoś, kto mniej by nienawidził Boga, albo ktoś by kochał Go skrycie, tylko w pokryjomu. Każdy z nas jest taki sam z natury. Każdy z nas ma tą samą grzeszną, zbuntowaną naturę. Więc widzimy dwa powody, dla których świat nienawidzi chrześcijan. Dlatego, że Pan wybrał nas z tego świata i po drugie, że wcześniej znienawidził Boga. Z powodu miłości do grzechu. Więc jaka jest pociecha z tego fragmentu dla wierzącego? Nie jest dobrze słyszeć, że świat nas nienawidzi. Nie jest dobrze słyszeć, że to, czego możemy się spodziewać, to nienawiść, prześladowanie i jakieś oszczerstwa i wszelkiego rodzaju przykrości, które mogą nas spotkać. Ale jaka w tym wszystkim, w tej nienawiści jest pociecha dla wierzącego? Otwórzmy 1 Piotra, 4 rozdział. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od 14 wersetu. Może od 13. Albo 12 w sumie. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia się Jego chwały cieszyli się i weselili. Jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Co to za cierpienia? Nienawiść świata. Prześladowania, które spotkały Pana Jezusa. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi. Niech raczej chwali Boga z tego powodu. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się to od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik? Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. Jaka jest pociecha dla wierzącego w obliczu nienawiści tego świata? Po pierwsze, ta nienawiść jest dowodem, że należymy do Chrystusa. Jest dowodem, że Duch Święty w nas mieszka, że spoczywa na nas. Po drugie, jest to element Bożego sądu, który zaczyna się od domu Bożego. Jako dom Boży, tutaj zgodnie z tym fragmentem, jesteśmy sądzeni właśnie przez prześladowania, przez te próby, które nas spotykają, ale to nic nie znaczy w porównaniu z tym, co spotka tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Chrystusa. My, być może zdarzy się tak, że będziemy tutaj znienawidzeni, że jesteśmy znienawidzeni, że będziemy cierpieć, że będziemy prześladowani, ale to jest tylko czas naszego pielgrzymowania. Ale przyjdzie taki dzień, gdy wejdziemy do chwały. Wejdziemy do niebiańskiego Jeruzalem, gdzie będziemy już na zawsze w bogości, w obecności Boga i naszego Zbawiciela. Po trzecie, to co nas spotyka, prześladowanie, nienawiść ze strony świata, uczy nas polegania na swoim Bogu. Z powodu świadomości, że to jest zgodne z Jego wolą. 19 werset. Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu, jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. To nas uczy zależności od naszego Boga. Im bardziej jesteśmy uciskani, tym bardziej przybliżamy się do Boga. Im bardziej świat nas nienawidzi, tym bardziej szukamy miłości u naszego Zbawiciela. Jeden z kaznodziei powiedział, że prześladowanie nie jest zagrożeniem dla Kościoła. Zagrożeniem dla Kościoła jest dobrostan. jest obfitość. Ale prześladowanie nie jest zagrożeniem dla Kościoła. Zawsze, gdy wybuchało prześladowanie, to ludzie wierzący oddawali się Bogu Ojcu. Oddawali się Panu Jezusowi Chrystusowi, wiedząc, że Duch chwały, Duch Boży spoczywa na nich. I to dla nas jest pocieszenie w czasie naszego pielgrzymowania, że zdążamy do tej niebiańskiej krainy. Mamy Boga, który przygotowuje dla nas miejsce i nas zabierze z tego świata, gdzie jesteśmy obcymi, cudzoziemcami i pielgrzymami. I za to niech Mu będzie chwała. Amen. Amen.